Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok pozdrawiam w 27. niedzielę zwykłą. Przy mikrofonie ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, nauczanie Ojca Świętego ze spotkania z katechetami całego świata, stała rubryka, kartka z kalendarza liturgicznego, spotkanie ze świętym Janem XXIII oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii można jasno wyróżnić dwie części. W pierwszej z nich Pan Jezus mówi o skuteczności w działaniu, jaką daje wiara. W drugiej przekonuje nas za pomocą bardzo klarownego przykładu, że wiara, jeśli jest prawdziwa, musi realizować się w konkretnej postawie bezinteresownej służby. Słowa Pana Jezusa na temat wiary z pierwszej części są analogiczne do tych, które przekazują nam święci Mateusz i Marek w swoich synoptycznych Ewangeliach. Mówi się tam, że ten, kto ma wiarę, będzie mógł powiedzieć górze, podnieś się i rzuć się w morze, i góra będzie mu posłuszna. W ten obrazowy sposób jest ukazane, że wystarczy wiara tak mała, jak ziarnko gorczycy, bardzo małe, o średnicy jedynie 1 mm, aby powiedzieć morwie, podnieś się i rzuć się w morze, a będzie posłuszna. Morwa to duże drzewo o potężnych i rozgałęzionych korzeniach, bardzo trudnych do wyrwania, co więcej, to niemożliwe, aby rosła w wodzie. I przykład morwy, mocno opierającej się na swoich silnych korzeniach, jest związany ze sposobem, w jaki Pan Jezus rozpoczyna swoją wypowiedź. Jeśli będziecie mieć wiarę. Słowo wiara, po hebrajsku emanach, posiada ten sam korzeń, co czasownik wierzyć, hemin, który oznacza także być dobrze podpartym, mieć siłę. Czujemy te analogie. Człowiek, który wierzy, to człowiek, który ma mocne oparcie. To, co chce wyrazić Pan Jezus, jest bardzo jasne. Wiara daje mocne oparcie, mocne wsparcie, które pozwala podjąć wielkie wyzwania, zadania potencjalnie niemożliwe po ludzku do wykonania. Temu, kto ma wiarę, to znaczy temu, kto ufnie opiera się na Bogu, nic po ludzku się nie oprze. Dlatego Pan Jezus przy innej okazji powie, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Podstawowy wymóg wiary, która daje siłę dzięki wsparciu Boga, to pokora, która wiąże się z uznaniem własnej słabości i zależności. Bóg jest głównym bohaterem historii zbawienia i zaprasza nas do współpracy w niej jako Jego dobrzy słudzy. I o tym mówi nam druga część dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Temu, kto służy innym ze względu na uprzedzającą miłość Boga, jest jakże pomocna świadomość, że ostatecznie jestem jedynie narzędziem, jedynie i aż narzędziem w rękach Pana, aby zmienić rzeczywistość drugiej osoby. Ta myśl uwalnia moje mniemanie, że sami osobiście mogę zbawić ten świat, a czasami odnoszę takie wrażenie, że myślę tak o tym świecie, że to moje zaangażowanie, to mój wysiłek sprawia ten czy inny efekt. Poniekąd tak, ale nie w całości. To nie jest cała prawda o naszym zaangażowaniu, bo łaska buduje na naturze. Nie jestem taki niezastąpiony. Za świętym Augustynem mam robić maksymalistycznie to, co jest dla mnie możliwe po ludzku i w pokorze zawierzyć resztę Panu. To Bóg włada światem, a nie ja. My służymy Mu na tyle, na ile możemy i dopóki On daje nam siłę. I dopóki my tej sile nie opieramy się, ale poddajemy. Przykład, który pokazuje nam Pan Jezus w drugiej części tego fragmentu Ewangelii, znajdujemy jedynie u Łukasza. Łukasz jako doświadczony lekarz przekonuje nas, że wiara i służba są nierozdzielne, są ze sobą wewnętrznie połączone. Zaangażowana i ofiarna pomoc, taką jaką widzimy u sługi, który pracował cały dzień i wracając do domu zmęczony i głodny, najpierw przygotowuje wieczerzę dla swojego pana, nie skarżąc się, ani nie myśląc, że czyni coś niezwykłego, to normalne. To jego obowiązek. Przykład, jaki daje nam Pan, jest bardzo wymagający. W naszych czasach można by było pomyśleć, że ten człowiek potrzebuje dobrych wskazówek od adwokata prawa pracy, w jaki sposób domagać się swoich praw wobec takiego pracodawcy. Ale ta pełna oddania służba, do której zaprasza Pan Jezus, jest tym, co On sam zrobił. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Biorąc przykład z Pana Jezusa, widzimy, że wiara czyni cuda, ale wtedy, kiedy ukazuje się w czynach służby. Dlatego nie jesteśmy wezwani, aby służyć po to, by na coś zasłużyć, ale aby naśladować. Naśladować Boga, który stał się sługą z miłości do nas. A kluczem do takiej postawy, do życia, jaką aktywną, taką aktywną wiarą, jest dzisiejsza modlitwa apostołów z całości Ewangelii i całości liturgii słowa, którą dzisiaj słyszymy, która powinna stać się także naszą u progu każdego kolejnego dnia. Adage nobis fide, przymnóż nam wiary. Wiara, która nie sprowadza się do systemu praw i zakazów, ale wiary, która staje się solą nadającą smak pogubionemu światu.
Wielka jak gorczycy ziarno,
te słowa mówi ci Pan.
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno,
te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry, przesuń się, przesuń się. Z taką wiarą rzekłbyś do góry, przesuń się, przesuń się,
a góra posłusznie przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
W imię Jezusa przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe.
Na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje, otrzeje.
Otrzeje, otrzeje. Spływa, spływa, spływa Duch Święty. Spływa, spływa, spływa Duch Święty.
Duch Święty swą mocą dotyka mnie.
Dotyka mnie, dotyka mnie.
Odszuka głowy, bo stopy me.
Stopy me, to stopy me.
Duch Święty swą mocą dotyka cię.
Dotyka cię, dotyka cię.
Odszuka głowy, bo stopy twe.
Stopy twe, to stopy twe.
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno,
te słowa mówi ci Pan.
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno,
te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry, przesuń się, przesuń się. I z taką wiarą rzekłbyś do góry, przesuń się, przesuń się.
A góra posłusznie przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
O, w imię Jezusa przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe.
Na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje, otrzeje.
Otrzeje, otrzeje. Spływa, spływa, spływa Duch Święty. Spływa, spływa, spływa Duch Święty.
Duch Święty ty swą mocą dotyka mnie.
Dotyka mnie, dotyka mnie.
Odsupka głowy w osoby me.
Osoby me, osoby me.
Duch Święty swą mocą dotyka cię.
Dotyka się, dotyka się.
Odsupka głowy w osoby twe.
Osoby me, osoby me. Amen, 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 Duch Święty. Amen, 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 Duch Święty.
Miała miejsce wyjątkowa audiencja jubileuszowa dla katechetów przybyłych do Rzymu na swój jubileusz nadziei. Licznie reprezentowana była nasza ojczyzna, Polska. Ojciec Święty, zwracając się do polskich katechetów, podziękował za ich trud misyjny podejmowany pośród wielu trudności. Przypomniał, że Bóg objawia się ludziom prostym, dając im zmysł wiary. Zawierzył także Ukrainę w stawiennictwo heroicznego kapłana męczennika, którego beatyfikację wówczas przeżywano.
Saluto cordialmente i Polaki.
Serdecznie pozdrawiam Polaków.
In particolare i catechisti,
a zwłaszcza katechetów przybyłych na jubileusz nadziei. Niech łaski uzyskane w roku świętym umocnią was tak ważnej posłudze zasiewania ziarna wiary na glebie młodych serc, gdy stawiacie czoła trudnym wyzwaniom. Wsłuchujcie się w zmysł wiary ludu Bożego. Serca błogosławię wam i waszej ojczyźnie. Ten czasownik intuicyjnie wyczuwać opisuje ruch ducha, inteligencję serca, którą Jezus dostrzegał przede wszystkim w prostaczkach, czyli w ludziach o pokornym sercu. Często bowiem ludzie uczeni intuicyjnie wyczuwają niewiele, ponieważ zakładają, że już wszystko wiedzą. Natomiast dobrze jest mieć jeszcze miejsce w umyśle i sercu, aby Bóg mógł się objawić. Ileż nadziei budzą nowe intuicje pojawiające się wśród ludu Bożego. Jezus raduje się tym, jest pełen wesela, ponieważ dostrzega, że prostaczkowie wyczuwają intuicyjnie. Mają oni sensus fidei, który jest jak szósty zmysł ludzi prostych w sprawach Bożych. Bóg jest prosty i objawia się prostym ludziom. Dlatego istnieje nieomylność ludu Bożego w wierze, której wyrazem i posługą jest nieomylność papieża.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego. 6 października w poniedziałek będziemy wspominali świętego Brunona, papieża, jest to wspomnienie dowolne. 7 października wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W czwartek 9 października będziemy wspominać świętych męczenników Dionizego biskupa i towarzyszy oraz świętego Jana Leonardiego, prezbitera. W sobotę 11 października piękne wspomnienie świętego Jana 23, papieża. Bardzo serdecznie zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo świętych, których będziemy wspominali. Ja zaś już teraz wraz z palotyńską grupą medialną zapraszam, by zgłębić historię nietuzinkowego świętego. Nowo wybrany papież, Jan XXIII, uważany był za papieża przejściowego z powodu zaawansowanego wieku w chwili wyboru, 77 lat. Jan był człowiekiem niezwykle skromnym i szybko zaskarbił sobie łaski wiernych całego świata. Miał niezwykłe poczucie humoru, był osobą niezwykle otwartą i bezpośrednią. Jak mówią o nim, chyba żaden cudzoziemiec nie czuł tak serdecznego i mocnego przywiązania do Polski jak Jan XXIII. Jest więc w miłości Jana XXIII do Polski również i uczucie wdzięczności za najwyższy dla człowieka skarb powołania kapłańskiego, do którego przyczyniła się w tak dużym stopniu Polska, jej dzieje, na których był od najmniejszych lat wychowywany. Był niezwykle związany z terenami polskimi i z naszą historią. Zapraszam, by zgłębić jego niezwykłą historię.
Jan XXIII urodził się we Włoszech 25 listopada 1881 roku jako Angelo Giuseppe Roncalli w biednej rodzinie chłopskiej. Jego matka była osobą bardzo religijną. Urodziła 11 dzieci, z których Angelo przyszedł na świat jako czwarty. Charakteryzowała go niezwykła dobroć, ciepło i pogoda ducha. Mając 12 lat, wstąpił do niższego seminarium duchownego w Bergamo, które było wówczas jednym z najbardziej prestiżowych miejsc kształcenia przyszłych księży. Tam też został przyjęty do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Po otrzymaniu stypendium za wyniki w nauce, rozpoczął naukę w papieskim seminarium rzymskim. W 1902 roku przerwał naukę na rok, żeby odbyć służbę wojskową. Po jej zakończeniu obronił doktorat z teologii i przyjął święcenia kapłańskie. W 1925 roku mianowany został oficjałem w Bułgarii i arcybiskupem Areopolis. Jako swoje hasło biskupie Angelo Roncalli wybrał Obedientia et Pax, czyli posłuszeństwo i pokój. W późniejszych latach pełnił funkcję kolejno apostolskiego delegata w Bułgarii, w Turcji i Grecji oraz nuncjusza apostolskiego w Paryżu. Tę ostatnią funkcję sprawował już w czasie trwania II wojny światowej. W 1953 roku Angelo Roncalli został mianowany kardynałem i patriarchą Wenecji. Prezydent Francji Vincent Riel powołał się na stary przywilej francuskich królów i sam włożył czerwony kapelusz na głowę kardynała w czasie ceremonii w Pałacu Elizejskim. Z tego okresu przyszły papież zapamiętał pewne humorystyczne zdarzenie, kiedy to na jednym z oficjalnych przyjęć, na jakie został zaproszony, pojawiła się kobieta w sukni z zadziwiająco dużym dekoltem. Zwróciło to uwagę nie tyle na samą kobietę, co na kardynała. Goście przyglądali się jego reakcji na odsunięte kobiece wdzięki. Po przyjęciu kardynał podszedł do kobiety, wręczył jej czerwone jabłko i zapytał: pamięta pani, co uświadomiła sobie Ewa, kiedy zjadła jabłko? W 1958 roku, po śmierci Piusa XII, podczas trzydniowego konklawe, kardynał Roncalli został wybrany papieżem. Jego pierwszą reakcją był strach i zmieszanie wyrażone w słowach tremens factum sum ego timero, czyli drżę i lękam się. Ufny w wybór biskupów i Bożą opatrzność, Angelo Roncalli przyjął wybór konklawę, a wraz z nim imię Jana XXIII. Przez zebranych na konklawę biskupów był traktowany jako papież przejściowy. Ich faworytem był arcybiskup Mediolanu Montini, ale ten nie był w tamtym czasie jeszcze kardynałem. Godność tę otrzymał później z rąk samego Jana XXIII, a jeszcze później został jego następcą jako Paweł VI. Jan XXIII jako papież podbił serca wiernych. Zawsze otwarty na kontakty z prasą, patrzył odważnie w obiektyw aparatu. Był pierwszym papieżem od 1870 roku, który odbył oficjalne spotkanie poza Watykanem. Spotkał się wówczas z więźniami, którzy sami do niego przyjść nie mogli. Słynął także ze zdystansowanego podejścia do ceremoniału papieskiego. Starał się go przestrzegać, ale z przymrużeniem oka. Anegdotyczna opowieść dotycząca dnia koronacji Jana XXIII na papieża mówi, że kiedy podszedł do niego po błogosławieństwo włoski ordynariusz polowy, zobaczył, jak papież przyjmuje postawę zasadniczą i usłyszał: panie generale, melduje się sierżant Roncalli. Przez ludzi zapamiętany został jako papież, który palił fajkę i zawsze się uśmiechał, a przede wszystkim jako papież, który zwołał Sobór Watykański II i na zawsze zmienił historię Kościoła. Jan XXIII ogłosił 8 encyklik, z których najważniejsze to Mater et Magistra oraz Pacem in Terris. Ta druga adresowana była do wszystkich ludzi dobrej woli, nawoływała do pokoju między narodami całego świata. 3 czerwca 1963 roku o godzinie 19:49, w dzień po zesłaniu Ducha Świętego, w wyniku krwotoku związanego z wcześniej zdiagnozowanym rakiem żołądka, Jan XXIII zmarł. Jego ostatnie słowa brzmiały: nie mam innej woli, jak tylko wolę Boga, ut unum sint, aby byli jedno. W swoim testamencie, nawiązując do duchowości franciszkańskiej, z jaką związał się we wczesnych latach młodości, pisał: pozory dostatku często zasłaniały ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa i uniemożliwiały mi dawanie zawsze z taką hojnością, jakiej bym pragnął. Dziękuję Bogu za tę łaskę ubóstwa, które ślubowałem w młodości, ubóstwa ducha jako kapłan serca Bożego i ubóstwa rzeczywistego, co mi dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, ani o stanowiska, ani o pieniądze, ani o względy, nigdy ani dla siebie, ani dla mojej rodziny czy przyjaciół. Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 2000 roku razem z papieżem Piusem IX. W liturgii wspominany jest 11 października, w rocznicę dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie Soboru Watykańskiego II. Jan XXIII został kanonizowany przez papieża Franciszka wraz z Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra w Rzymie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że w świętym Janie, papieżu, zajaśniał na całej ziemi żywy przykład Chrystusa, dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z radością przekazywali światu pełnię chrześcijańskiej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Ważne ogłoszenie z naszej archidiecezji. Msza święta z okazji archidiecezjalnego Dnia Eucharystii zostanie odprawiona dzisiaj, w niedzielę 5 października o godzinie 11 przy ołtarzu polowym Kolegiaty Świętego Antoniego w Sokółce. Mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Guzdek. Bardzo zapraszamy do uczestnictwa. Dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok i naszą audycją Ewangelia i Życie, która, przypominam, że jest dostępna także w formie podcastów. Możecie zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych, bądź powrócić do jej treści w późniejszym czasie. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Matko miłosierdzia.